wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj Odra Opole, szanowni państwo. Historia Odry Opole i ta dawniejsza, i ta w miarę aktualna, bo oczywiście nie sposób nie wspomnieć o tym sezonie, który na półmetku, albo właściwie za półmetkiem. 19 kolejek za nami. Odra Opole, co najistotniejsze, na pudle, drugie miejsce. No i trzymamy kciuki, żeby wraz z nowym rokiem co najmniej to miejsce utrzymać. W studiu pan Sebastian Bergiel, nie tylko autor dwóch książek poświęconych Odrze Opole, ale o tym jeszcze nie mówiłem, twórca portalu internetowego poświęconego właśnie historii Odry Opole, www.historia-odry.opole.pl. Tamże na tym portalu dużo ciekawostek związanych z historią naszego klubu, bo nie jest to typowy portal, który opisuje tak bardzo książkowo tą historię. No mam przed sobą pana stronę internetową, ten portal, i to nie jest tak, że tutaj nudno opisuje pan historię klubu. No przypomnijmy historię, która zaczęła się w roku 1945. Jest mnóstwo ciekawostek, postaci związanych z klubem, to też w kontekście pewnie pracy nad książką Znani Niebiesko-Czerwoni, czy Znani i Zasłużeni Niebiesko-Czerwoni. Jest mnóstwo ciekawostek, są wywiady, są relacje wideo. Warto poświęcić tutaj kilka chwil, żeby zapoznać się z tą taką nie do końca pewnie znaną historią naszego klubu. Panie Sebastianie, ale zanim do historii znów przejdziemy, zacznijmy od tego, o czym się dużo mówi teraz w kontekście sukcesu, jakim jest po przynajmniej tej rundzie jesiennej drugie miejsce w tabeli NICE pierwszej ligi. Oczywiście każdy marzy o awansie do ekstraklasy, ale jak sam pan kilka chwil temu na naszej antenie powiedział, pytanie, czy nas będzie na to stać. A jeśli mówimy o pieniądzach i wymogach licencyjnych, no to tutaj oczywiście na pierwszym miejscu kłania się stan stadionu, a właściwie nowy stadion, bo kilka dni temu prezydent Opola mówił o tym, że nowy stadion Odry Opole będzie, jest decyzja zapadła. Nie ma jeszcze chyba ostatecznej lokalizacji nowego obiektu, ale już w budżecie na rok 2018 są zarezerwowane pieniądze na projekt. Panie Sebastianie, jak pan patrzy na to z punktu widzenia no, takiego wielkiego fana Odry Opole, no i człowieka, który może nie pamięta osobiście, ale doskonale zna historię nie tylko ekstraklasy tutaj w Opolu, ale i nawet europejskich pucharów?
To prawda, realna szansa, jaka się w jakiś sposób wyklarowała dzięki poczynaniom naszych piłkarzy, i ten awans, ewentualny potencjalny awans do ekstraklasy faktycznie rodzi ze sobą nie tylko same pozytywy, ale również i tę część niewygodną, nie tylko dla samego klubu, ale również i dla władz miasta, prawda? Ponieważ ten stadion, o którym pan wspomniał, to jest największa bolączka miasta od długiego czasu. Uporaliśmy się z Okrąglakiem, piękny obiekt,
nowoczesny,
którego naprawdę mogą nam zazdrościć w wielu miastach Polski. Natomiast jest szansa na budowę nowoczesnej hali lekkoatletycznej. Natomiast no, cały czas borykamy się z tym problemem infrastrukturalnym, jeśli chodzi o stadion przy ulicy Oleskiej.
No bo to też chyba praktyka innych miast, innych polskich miast pokazuje, że to są już pieniądze o zdecydowanie innym wymiarze, że tak powiem.
To prawda.
Czasami 1-0 nawet trzeba dodać.
Zgadza się, nie są to małe pieniążki, trzeba wyasygnować z budżetu miasta naprawdę pokaźne miliony złotych, bo to idzie naprawdę w dziesiątki milionów złotych.
No mówię, że 1-0 trzeba dodać w tym kontekście, że nie wiem, hala sportowa potrafi kosztować 40-50 milionów, a czasami stadion na ekstraklasę no i 500 milionów, a nawet i więcej.
To jest kwestia oczekiwań, prawda? I zapotrzebowania również na widowiska sportowe. Tutaj mówimy akurat o funkcjonalnym obiekcie piłkarskim. Przypomnijmy, że tak istnieje klub z Niecieczy na przykład, tak? Który również awansował dość niespodziewanie do Ekstraklasy i nie posiadał własnego obiektu. Tak. Musiał przez ponad pół roku czy rok czasu występować w Mielcu na zaprzyjaźnionym stadionie. Natomiast włodarze klubu w ciągu roku czasu zbudowali obiekt liczący sobie bodajże 6, góra 8 tysięcy widzów ze sztucznym oświetleniem, z murawą, która jest podgrzewana, no w pełni spełniający wymogi Polskiego Związku Piłki Nożnej, jeśli chodzi o grę.
Z doskonałym zapleczem, którego często większe kluby nie mają.
Zgadza się, odnowa biologiczna, takie rzeczy są bardzo istotne. Boiska treningowe, również oświetlone. I to jest przykład też tego, że można faktycznie w ciągu niespełna, można powiedzieć, krótkiego okresu czasu, roku czy półtora roku czasu, wybudować całkiem funkcjonalny, przyjemny, nieduży obiekt, z którego będzie dumny nie tylko sam klub, ale również miasto czy okolica. Także mówię, to jest kwestia oczekiwań, prawda? Nie jesteśmy Warszawą, aby budować stadion na 30 tysięcy pojemności, jest to oczywiste.
Z drugiej strony też na polskie stadiony no nie chodzi też taki procent mieszkańców danego miasta, jak to się dzieje na przykład w Bundeslidze czy w Premiera Division, prawda?
Dokładnie. Wydaje mi się, że tutaj szacunki, o których wspominał między innymi pan prezydent Wiśniewski, o stadionie na około 10 tysięcy widzów, wydaje mi się, że są odpowiednie dla naszego miasta. W pełni funkcjonalny obiekt zadaszony z nowoczesnym oświetleniem, z boiskami treningowymi, jak najbardziej jest odrze potrzebny, niczym tlen do oddychania. I to nawet już nie mówimy tutaj o samym awansie do tej ekstraklasy, bo po prostu obiekt, trochę wstyd jest, że Opole, miasto wojewódzkie, nie posiada po prostu funkcjonalne obiektu piłkarskiego. Jak tak patrzymy, to i w Kluczborku, i w Brzegu są bardzo ładne stadiony, które owszem, nie muszą być bardzo pojemne, ale są funkcjonalne. Niedawno w Kluczborku był rozgrywany mecz reprezentacji młodzieżowych do lat 20 z Polska-Portugalią, dokładnie. Także widać, te obiekty spełniają wymogi. Szkoda, że w Opolu tego nie ma, bo nawet nie posiadamy jeszcze oświetlenia, sztucznego oświetlenia. Natomiast myślę, że wybudowanie samego obiektu to jest naprawdę jeszcze melodia przyszłości. To, tak jak pan wspomniał, dopiero wyasygnowano jakąś tą kwotę na przygotowanie samych projektów. To jest pierwsza rzecz.
Koncepcja,
dokładnie.
Potem dużo większe pieniądze na dokumentację.
Dokładnie.
No i dopiero w efekcie...
Jest to naprawdę daleka droga. Już nie wspomnę o samej lokalizacji, która wzbudza spore zainteresowanie wśród szczególnie kibiców Opolskiej Odry. Powstały dwa obozy. Jeden z obozów skłania się ku, że tak powiem, pozostawieniu lokalizacji tej historycznej, tak? Czyli aby zburzyć całkowicie obiekt przy Oleskiej i wybudować nowy. Są argumenty za i przeciw, tak? Kwestia samej infrastruktury, że jednak ten obiekt nie spełnia wymogów rozbudowy. Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Drugi obóz mówi natomiast o wybudowaniu nowego stadionu gdzieś w okolicach, powiedzmy, obwodnicy, gdzieś w okolicach ulicy Północnej, gdzie już są boiska treningowe chociażby przygotowane. Zarówno jedna, jak i druga koncepcja w mojej ocenie ma swoje plusy i minusy. Ja osobiście, gdybym tylko mógł i biorąc pod uwagę, gdyby moje zdanie było w ogóle istotne, i biorąc pod uwagę sytuację na przykład w Warszawie, w Zabrzu, gdzie również kluby Legia czy Górnik Zabrze posiadają obiekty dopiero nowoczesne od kilku lat w gruncie rzeczy, tam obiekty były zbudowane na tych historycznych ziemiach, gdzie przez wiele, wiele lat dany klub występował. Osobiście byłbym za tym, aby pozostawić to historyczne miejsce i nie zmodernizować, ale postawić nowy obiekt przy ulicy Oleskiej. Jest to jednak duży sentyment do tego miejsca. Przemawia za tym miejscem historia, bogata historia. Tysiące kibiców jest przyzwyczajonych do tego miejsca. To na pewno. Z punktu widzenia historycznego jak najbardziej. Natomiast jeżeli będziemy patrzyli z punktu widzenia nowoczesnego, rozwojowego, tak? Być może stadion będzie posiadał galerię handlową. Nie wiem. Trudno powiedzieć, jaka będzie koncepcja. Być może będzie jakaś dodatkowa infrastruktura przystadionowa. Trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. to z pewnością stadion przy ulicy Oleskiej nie będzie spełniał tych wymogów, tak? Nie da pola manewru i powierzchni do przybudówki, do rozwinięcia samego stadionu w tę stronę. Także to na pewno zwolennicy postawienia nowego obiektu gdzieś w okolicach obwodnicy z pewnością mają rację i też trzeba wziąć to pod uwagę. Nie wiem, jaka ostatecznie zostanie podjęta decyzja, aczkolwiek tak jak powiedziałem, to jest melodia przyszłości. Natomiast weźmy pod uwagę sytuację, w której za pół roku Odra może dobijać się do bram ekstraklasy albo właściwie je otworzyć. Co wtedy? Ten stadion nie wybuduje się w ciągu pół roku, nie wybuduje się w ciągu roku. Myślę, że to jest perspektywa kilku lat. I teraz pytanie, co w tej sytuacji? Wydaje mi się, że pojawiła się też tego rodzaju propozycja, aby faktycznie stadion przy Oleskiej zmodernizować, również kosztem całkiem sporej, pokaźnej kwoty pieniężnej, bo wchodzą ponoć w grę 3 miliony złotych, które by wystarczyły rzekomo do dostosowania stadionu Odry przy stadionie miejskiego przy ulicy Oleskiej do wymogów ekstraklasy. Czy tak będzie? Trudno powiedzieć. Nie wiem, czy te pieniążki wystarczą na zbudowanie podgrzewanej płyty, zadaszenie całego stadionu, przynajmniej tej trybuny, dobudowanie jakiejś nowej trybuny. Wiem, że są problemy właśnie z tą trybuną historyczną, można powiedzieć, od strony kortów tenisowych, która jest praktycznie wyłączona dla publiczności. Ona jeszcze pamięta czasy Engelberta Jarka z lat 50. Wiem, że tam ta trybuna mogłaby powstać, ale ze względu na potencjalne protesty mieszkańców okolicznych domów, ta budowa w jakiś sposób jest zahamowana. Nie wiem, na jakim etapie to się w tym momencie skończyło. Natomiast Odra gdzieś będzie musiała te mecze rozgrywać. I nie wydaje mi się, aby kibice opolscy przyjęli do wiadomości możliwość wyjazdów na spotkania do Gliwic, do Chorzowa, nie wiem, do innych miast, które posiadają, powiedzmy, stadiony mogące przezimować tę Odrę gdzieś tam na jakiś okres czasu w ekstraklasie. Poza tym, no to wiadomo, to się też odbije mimo wszystko gdzieś tam na wizerunku klubu. Gdybym miał tutaj podejmować decyzję, z pewnością bym uczynił wszystko, aby zmodernizować obiekt, przynajmniej przy Oleskiej, do czasu budowy nowego, funkcjonalnego obiektu. Natomiast jakie decyzje zostaną podjęte, trudno powiedzieć. To jest jeszcze melodia przyszłości.
To jest melodia przyszłości. No my możemy oczywiście czekać na informacje, które pewnie niebawem będą płynęły do nas z opolskiego ratusza. No bo mam wrażenie, że jeszcze tam decyzja nie zapadła. Zanim ta decyzja zapadnie, to pewnie jeszcze trochę czasu upłynie. Przed momentem wspomniał pan mimochodem o postaci trenera Engelberta Jarka. Wspomnijmy tylko, tak, że to jest swego czasu też trzon reprezentacji Polski. Lata 60. znakomity czas też dla piłkarzy związanych z Odrą Opole, bo i Konrad Kornek, i Henryk Szczepański, i Norbert Gajda, i Henryk Brejza. Natomiast nie o latach 60., a o latach 70. chciałbym, żebyśmy jeszcze w programie porozmawiali, czyli tych latach, kiedy właśnie trenera Engelberta Jarka zastąpił trener Piechniczak. Dokładnie rok 1975 z BKS Stali Bielsko-Biała Antoni Piechniczak przenosi się do Opola.
Tak, to była dość niespodziewana zmiana. Tym bardziej, że dotyczyła zmiany na stanowisku trenera Engelberta Jarka, który prowadził opolską Odrę w pierwszej lidze. Nie? Niestety tam się nie powiodło. Odra musiała uznać wyższość rywali, spadła do drugiej ligi i wówczas prezesi klubu z Opola postanowili dać szansę bardzo młodemu trenerowi Antoniemu Piechniczkowi, który wówczas trenował wspomniany BKS Stal Bielsko-Biała. Ja tylko dodam, że trener Piechniczek, mając zaledwie 36 lat, został szkoleniowcem Odry Opole. No tak, jak sobie popatrzymy na niektórych piłkarzy i przyjrzymy się ich metryce, to przyznam szczerze, że znaleźlibyśmy pewnie niejednego jeszcze w niejednym klubie, nazwijmy to w cudzysłowie już wiekowego piłkarza, który w tym wieku jeszcze potrafi zagrać na całkiem wysokim poziomie, a tutaj już mieliśmy do czynienia z postacią, która została pierwszym szkoleniowcem zespołu z Opola, także to było na pewno zaskoczenie. Wielu kibiców też nie do końca znało z roli warsztatowej trenera Piechniczka, bowiem był bardzo młodym trenerem, nie miał jeszcze takiego wielkiego doświadczenia. Owszem, jako były piłkarz Legii Warszawa był postacią znaną, chociaż no nie aż tak bardzo, aczkolwiek jednak występował w Ekstraklasie, w europejskich pucharach, także jako piłkarz jak najbardziej, natomiast jako trener to była postać troszeczkę anonimowa, można powiedzieć. I trudno było mieć też jakiekolwiek oczekiwania, ale z drugiej strony cel został postawiony jasno trenerowi Piechniczkowi. Przychodzisz do Opola i musisz zrobić awans, tak? Jak najlepiej, jak najszybciej. Co się okazało, faktycznie trener Piechniczek potrafił tę młodą, dość młodą ekipę niebiesko-czerwonych, złożoną przede wszystkim z piłkarzy tutaj okolicznych. Oni pochodzili głównie z Ozimka, z Brzegu, z Oławy, gdzieś powiedzmy to były rejony cały czas Opolszczyzny i niedalekiej Opolszczyzny, z których pojawiali się piłkarze. Albo z wychowanków. Odra słynęła zresztą z wychowywania młodzieży i na tym właśnie bazowała i na tym opierała swoją siłę. Owszem, pojawiali się piłkarze, którzy nie byli w ogóle związani z Opolszczyzną, chociażby Zbigniew Kwaśniewski, świętej pamięci, niestety w 2017 roku niestety napłynęła też na początku roku niemiła informacja zza oceanu, że Zbigniew Kwaśniewski właśnie zmarł. Kapitalny piłkarz, brany pod uwagę do reprezentacji, chociażby Jacka Gmocha w ramach wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Argentyny. Aczkolwiek kontuzja mu przeszkodziła niestety w wyjeździe. Mawiano Kwaśniewskim, że potrafi swoją prawą nogą wiązać krawaty w budce telefonicznej, także była to naprawdę znakomita postać. Aczkolwiek jednak tak Bohdan Masztaler również to była postać, która przybyła do Opola z poza naszego regionu, nie była związana, aczkolwiek mimo wszystko ten trzon drużyny trenera Piechniczka był zawsze złożony przede wszystkim z piłkarzy, którzy wywodzili się z naszego tutaj regionu. I to w jakimś sensie dawało siłę temu zespołowi. Dodatkowo młoda postać trenera, który jeszcze był w pełni, nie wiem, sił, werwy, który razem z piłkarzami na treningu potrafił biegać, trenować, nie patrzeć, przyglądać się, jak jego piłkarze wykonują, ale wręcz w nim pokazywać, jak zrobić ten przewrót, jak zrobić ten wyskok, jak kopnąć piłkę, to naprawdę wzbudzało dużo podziwu wśród piłkarzy. Tak sobie przypominam, że właśnie podczas jednego ze zgrupowań zimowych, już teraz nie pamiętam, który to był sezon, ale trener Piechniczek zabrał swoją ekipę do Karpacza i tam w Karpaczu zjeżdżał razem ze swoimi piłkarzami na nartach i Wojciech Tyc, znakomity napastnik, z którym niełatwo się żyło trenerowi Piechniczkowi, tak z tego co wiem, góralski, twardy charakter, prawda, trenera i późniejszego trenera i piłkarza Tyca. Bardzo sympatycznie i miło się wypowiadał o tym, że o trenerze Piechniczku, właśnie między innymi po tym zgrupowaniu w Karpaczu, kiedy stwierdził, że skoro trener wykonuje z nami wszelkie zadania, potrafi nie tylko w teorii nam wyłożyć to, co chce, abyśmy wykonywali na zielonej murawie, ale również jest w stanie to pokazać w praktyce i to rzeczy, których nie każdy piłkarz jest w stanie wykonać, to wzbudza naprawdę wielki szacunek. Także myślę, że to było jakąś siłą nie tyle napędową, ale też dawało moc tej drużynie, która faktycznie z biegiem czasu osiągała coraz to lepsze wyniki. Sam awans po pierwszym roku pracy. To był naprawdę fenomen. Trener Piechniczek powrócił do Ekstraklasy i następnie odbył się ten wspomniany mecz z Legią Warszawa.
Ale jeszcze zanim też, jeśli wspominał pan Wojciecha Tyca, no, on wydatnie w tym awansie pomógł, zostając też królem strzelców, czy dzieląc tą koronę króla strzelców z Januszem Kupcewiczem z Arki Gdynia, 14 goli i król strzelców drugiego poziomu, czyli ówczesnej drugiej ligi. Dzisiaj to by była pierwsza liga.
Tak, dokładnie. No, to, jeśli chodzi o piłkarza Wojciecha Tyca, to był naprawdę wyjątkowy piłkarz, któremu troszeczkę w życiu sportowym tak nie do końca się może udało, jeśli chodzi o karierę reprezentacyjną. Naprawdę w mojej ocenie nie dostał szansy taką, na jaką zasługiwał. No zresztą 46 bramek w ekstraklasie Wojciecha Tyca mówi samo za siebie. To taki wynik nie bierze się z niczego. A jeśli powiemy, że Tyc otrzymał tylko jednokrotną szansę występu w reprezentacji Polski. Miało to miejsce w 1977 roku w towarzyskim spotkaniu ze Szwecją, w którym notabene jeszcze wszedł na tylko i wyłącznie na końcówkę meczu. To ten jeden występ z orzełkiem na piersi, myślę, że gdzieś tam u Wojciecha Tyca spowodował duży niedosyt. No mówię, piłkarz o dużych umiejętnościach, lis pola karnego, zadziorny, z mocnym charakterem. No inaczej nie mogłoby być, skoro ten piłkarz Wojciech Tyc pochodzi z Milówki, z gór, tak, z tego Beskidu Żywieckiego. To też dawało mu dużą siłę przebicia. Jego charakter i ta waleczność, którą pokazywał na boisku, no sprawiała, że faktycznie był jednym z ulubieńców opolskich kibiców, aczkolwiek też ten jego trudny charakter często powodował konflikty w szatni, tak? Nieraz gdzieś tam z trenerem potrafił wejść w dyskusję, mimo tego, że był jego podwładnym, to nie bał się okazywać swojego zdania na różne tematy. Mhm.
Przejdźmy do roku 1977, który może, biorąc pod uwagę tabelę, nie był wcale taki udany, bo sezon 1976-77 Odra Opole zakończyła na 12 miejscu, ale jeden mecz tak naprawdę otworzył nam drzwi do europejskich pucharów. No oczywiście ten mecz najistotniejszy, najważniejszy.
Finałowy.
Z Widzewem Łódź 3-1.
Faktycznie nie był to specjalnie udany sezon, jeśli chodzi o ligę. Tak, 12 miejsce trochę rozczarowało kibiców, aczkolwiek pojawił się tak zwany Puchar Ligi, organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej wraz z katowicką redakcją sportu.
Który... Czy Puchar Ligi to był taki Puchar Polski współczesny?
Nie do końca, aczkolwiek można w jakiś sposób to podciągnąć, natomiast na pewno była to inna formuła rozgrywek. Trochę taki Puchar lata można byłoby określić, kiedy sezon letni jest takim ogórkowym, można powiedzieć, sezonem. Wówczas chciano zapełnić tą lukę i dać piłkarzom jeszcze możliwość w jakiś sposób dotrenowania, gdzieś roztrenowania się na sam koniec sezonu, a jednocześnie możliwości właśnie zdobycia jakiegoś cennego trofeum. Także powiedzmy, był to taki puchar być może pocieszenia dla niektórych, którym nie poszło w lidze. Jak się okazało, Odra wykorzystała sumiennie tę szansę, wygrywając Puchar Ligi w czerwcu 1977 roku na stadionie w Częstochowie w finałowym spotkaniu, tak jak pan wspomniał, pokonała łódzkiego Widzewa 3-1, zdobywając pierwszy historyczny Puchar Ligi, ponieważ tych pucharów jeszcze było kilka, aczkolwiek one nie przetrwały, to znaczy ta formuła po prostu nie przetrwała, nie sprawdziła się. Ale Odra była tym pierwszym, jedynym, a jednocześnie była wielkim szczęściarzem. Okazało się, że już przed rozpoczęciem tegoż pucharu Polski Związek Piłki Nożnej wynegocjował z Europejską Federacją Piłki Nożnej, w skrócie UEFA, możliwość startu w europejskich pucharach, a dokładnie, ściślej mówiąc, w pucharze UEFA, nieistniejącym już od dłuższego czasu, zwycięzcy Pucharu Ligi. Tak się złożyło, że niebiesko-czerwoni dotarli do tego finału, pokonali łódzki Widzew, no i otrzymali piękny kryształowy puchar, a jednocześnie przepustkę do europejskich pucharów i do tak poważnej jednostki pucharowej, jaką był Puchar UEFA, ponieważ Odra wcześniej występowała kilkakrotnie również w europejskich pucharach. Był to tak zwany Puchar Intertoto, zwany też popularnie Pucharem Karla Rapana od nazwiska jego twórcy.
Ale to też często właśnie określany jako właśnie taki Puchar Lata.
Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. I mniej więcej można byłoby to porównać do naszego Pucharu Ligi z 1977 roku, tyle że krajowego. Natomiast w Puchar Intertoto były to rozgrywki już europejskie, prawda? Ale też odbywające się właśnie w okresie już jakby międzyligowym. Odra skorzystała z tej szansy i po raz pierwszy miała okazję wystąpić w Pucharze UEFA. Dość szybko miało to miejsce, bowiem już we wrześniu, a przypomnijmy, że w połowie czerwca zdobyła Puchar Ligi i już we wrześniu miała okazję zadebiutować w Pucharze UEFA. No los nie był łaskawy, przyznam szczerze, dla naszego zespołu, bowiem Opolanie wylosowali w mojej ocenie wówczas jednego z najmocniejszych przeciwników, jakich tylko mogli wylosować. Wśród 63 potencjalnych rywali, owszem, były też silne ekipy, jak choćby PSV Eindhoven, znany holenderski zespół, aczkolwiek pech chciał, że wylosowaliśmy jeden FC Magdeburg z byłego NRD.
Chociaż dzisiaj ta drużyna bardziej chyba z piłką ręczną się kojarzy.
To prawda, aczkolwiek nadal występuje z tego, co się orientuje w regionalnej lidze, w trzeciej lidze niemieckiej. Mimo wszystko w dalszym ciągu utrzymuje sekcję piłkarską, także na pewno istnieje. Natomiast wówczas była to faktycznie potęga. Powiem szczerze, że wylosowanie tego przeciwnika no, wzbudziło mieszane uczucia wśród opolskich piłkarzy i trenera Piechniczka, bowiem Magdeburg był zwycięzcą Pucharu Zdobywców, Pucharów innego, jednego z trzech wówczas obowiązujących rozgrywek pucharowych w Europie z 1974 roku. Także to była ekipa naprawdę mocna, która w 1974 roku w finale pokonała AC Milan i w jej szeregach znajdowało się naprawdę kilku znakomitych piłkarzy reprezentujących barwy NRD. Byli to piłkarze tacy jak Jürgen Sparwasser, chociażby Joachim Streich, no kapitalni zawodnicy występujący między innymi na Mistrzostwach Świata w RFN-ie w 1974 roku, dla nas bardzo pamiętnych, trzecie miejsce, Grzegorz Latot, Jan Tomaszewski, Kazimierz Górski. Także naprawdę była to ekipa z ogromnym doświadczeniem. Fakt, że Opolanie mieli wówczas sporą styczność z zespołami z NRD. Wiadomo, jakie panowały wówczas czasy. Najczęściej towarzyskie spotkania rozgrywaliśmy, niebiesko-czerwoni rozgrywali właśnie z ekipami między innymi z NRD, z Czechosłowacji, z krajów, nazwijmy to, demoludów. I w pewnym sensie ten styl NRD-owskiego zespołu był znany trenerowi Piechniczkowi. Aczkolwiek sam rywal w sobie był niezwykle silny i jego wyeliminowanie byłoby ogromnym sukcesem. Także doszło do spotkania, pierwszego spotkania 14 września 1977 roku, tu właśnie na stadionie przy ulicy Oleskiej. Mecz został rozegrany przy sztucznym oświetleniu. Miałem okazję nawet stosunkowo niedawno w jednej z regionalnych stacji obejrzeć fragmenty tego meczu. Powiem szczerze, zachowały się w jednym z ośrodków polskiej telewizji, bodajże w Katowicach, jeśli się nie mylę. Zachowały się fragmenty tego spotkania, oczywiście w czarno-białym kolorze, ale przeżycie było niesamowite. Naprawdę poświęciłem sporo czasu, aby przygotować różnego rodzaju materiały na ten temat, jeśli chodzi o spotkanie pucharowe, ale nigdy nie miałem okazji obejrzeć w cudzysłowie z meczu z odtworzenia, prawda? Natomiast widziałem faktycznie autentycznie bramkę, właściwie pierwszą bramkę zdobytą przez Odrę, przez Krystiana Koźniewskiego. No niestety nie dała ona nam zwycięstwa, bowiem w tym pierwszym spotkaniu goście o tą jedną bramkę okazali się lepsi. Ale nie zmieniało to faktu, że Opolanie nie byli wcale gorszym zespołem. Naprawdę troszeczkę szczęście
tego wygrało doświadczenie.
Doświadczenie, zgadzam się z tym w 100%. Goście byli bardziej doświadczonym zespołem i wykorzystali właśnie to, co im się nadarzyło. Natomiast spotkanie rewanżowe 28 września, które się odbyło dwa tygodnie później już w Magdeburgu, zakończyło się remisem 1-1. Bramkę dla naszego zespołu zdobył Józef Kloze. No niestety tutaj też zabrakło troszeczkę szczęścia, tej jednej bramki do wyniku 2-1, aby doprowadzić do dogrywki. No i tak zakończyła się ta pucharowa przygoda opolskiej Odry właśnie na Magdeburgu i 40 lat czekaliśmy w Opolu na europejskie puchary, co prawda nie na piłkę nożną niestety, Aczkolwiek również cieszyłem się z sukcesu Gwardii Opole Szczypiornistów, którzy naprawdę stoczyli piękny pojedynek z Benficą Lizbona, którą wyeliminowali w pełni zasłużenie. Miałem okazję obejrzeć to spotkanie na żywo i w jakiś sposób ta klamra się gdzieś też zacisnęła po 40 latach. Może nie piłkarze, ale szczypiorniści dali Opolu znowu europejskie
pucharze. To też piłka.
No pewnie, oczywiście.
To też piłka. Z tym, że akurat tą piłkę dotykać rękami można, nawet trzeba. Panie Sebastianie, miałem w planach naszej audycji, żebyśmy dojechali do końca ery Antoniego Piechniczka w Opolu, mówiąc tak kolokwialnie, ale po pierwsze, właściwie skończył nam się czas naszej audycji i myślę sobie, jak pan wspomniał o tej klamrze, która tak się po 40 latach zamknęła, to może przed w oczekiwaniu z wielkimi apetytami na tą rundę rewanżową, na tą rundę wiosenną pierwszej ligi, może postawmy właśnie kropkę w momencie opowiadania o Odrze w europejskich pucharach. W końcu ten puchar UEFA to współcześnie, no tak można by powiedzieć, trochę Liga Europy.
Zgadzam
Liga
się.
Europejska i kto wie, co będzie za lat kilka w Opolu. Czy to na stadionie przy ulicy Oleskiej, czy w innej lokalizacji, no ale oczywiście trzymamy kciuki. Panie Sebastianie, jako znawcę zapytam pana o typy na tą rundę wiosenną. Czy będzie pan próbował obstawiać, które miejsce Odrze uda się zająć na koniec?
Przyznam szczerze, że to troszkę jak wróżenie z fusów, prawda?
Może wyjdzie,
może nie wyjdzie. Gdybym miał troszkę więcej informacji na temat ewentualnych wzmocnień zespołu i planów, jakie gdzieś tam się rodzą w zakamarkach klubowych, być może bym się pokusił. Szczerze, jako kibic życzyłbym sobie, aby pójść za ciosem, ponieważ wszelkie problemy związane z infrastrukturą myślę, że będziemy mogli przezwyciężyć, a tego sukcesu sportowego możemy jeszcze długo nie posmakować, także życzyłbym sobie, żeby Odra skończyła rozgrywki na miejscu od 1-2.
No myślę sobie, że każdy z naszych słuchaczy by sobie tego życzył. W takim razie trzymamy kciuki i być może będzie taki czas, że spotkamy się tutaj na antenie, żeby podsumować mistrzowski sezon, bądź wicemistrzowski sezon Odry.
Jestem
Opole,
za.
Tutaj nie mamy nic przeciwko oczywiście. Szanowni Państwo, dzisiaj moim i Państwa gościem był pan Sebastian Bergiel, człowiek, który o historii Odry Opole wie niemalże wszystko, autor książek poświęconych historii naszej Odry, ale też portalu internetowego www.historia-odry.opole.pl historia-odry.opole.pl. Szanowni Państwo, po więcej odsyłam zarówno do książek, jak i na ten portal, bo tam mnóstwo ciekawostek poświęconych długiej historii naszej Odry. Panie Sebastianie, dziękuję za dziś.
Dziękuję również. Pozdrawiam.
Do usłyszenia, szanowni państwo. Ja życzę państwu oczywiście miłego wieczoru. My słyszymy się za tydzień. Mariusz Piestrak, do usłyszenia.
Od Piasta do Miasta. W każdy wtorek po 20:00 historyczny wieczór na antenie. Partnerem audycji jest Miasto Opole.
Reklama. Jasiu, miałeś rację. Sprawdziłam. 1+1=3. Zasługujesz na 6 z plusem.
Teraz w Filplaście więcej promocji na okna z rolą.